Kamil, chcesz, żeby dzisiaj audycja była krótsza? A nie, ty masz czas przecież.
Ja mam.
Ty masz czas, Kamil. Masz przygotowane filmy?
Nie.
Dobra.
Tak, to jest właśnie, to się już nagrało. To już jest to.
Czyli to jest początek magii kina. Nawet mi nie dałeś ustawić stopera, żebym widział, ile czasu już mówimy, żeby ci przerwać.
Musimy wymyślić jakiś system, żeby słuchacze byli w stanie to regulować, kiedy już są zmęczeni, ale to po prostu mają wyłącznik.
Tak, po prostu jest zmiana stacji ewentualnie. Odpalicie ze Spotify'a czy coś, jak chcecie muzyki posłuchać.
Tak,
masz jakąś publiczną playlist na Spotify'u?
Większość moich playlist jest publiczna.
Ja mam parę dziesiąt playlist, ale są niepubliczne.
Jesteś jedną z tych osób, która ma playlisty typu 1, 2 albo jakieś losowe nazwy, żeby
nie,
coś się
nie ja ci mówiłem o moim systemie wymieniania się playlistami z Agatą.
No to jedna, no.
No to są te playlisty.
Aha, tych playlist tam jest więcej.
Tych playlist jest w tym momencie 38.
To dużo. Ja nie mam tylu playlist.
No, widzisz. Ale no to są małe playlisty, nie? Po 7 utworów.
A takie? No nie, no, to tak, ja mam 7 albo 8 takich po 30-40.
Ja ostatnio zbierał takie 90s
tak.
feel.
Nie 90s feel. To były, znaczy, to wszystko, to były utwory z setki, z listy przebojów RMF FM z lat 2000, 2001, 2002 i 2003.
A to przepraszam,
wszystko
to
było
jednak
w
to bajna, tak?
Listy przebojów RMF FM, tak.
Ja jestem pewien, że te utwory by z lat 90.
Nie,
tylko
nie,
do Polski
nie.
dotarły.
Nie, one były wtedy świeże.
No okej, okay, wierzę ci. Dzisiaj chcielibyśmy kontynuować motyw, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu.
Motyw, który rozpoczęliśmy na początku naszej działalności, czyli mierność, słabość,
najgorszość.
Najgorszość. Brakuje mi przymiotników.
Co prawda wczoraj właśnie Kamil przejął audycję, z czego się bardzo cieszyłem dla naszego atrakcji, w sensie tydzień temu.
Ten czas leci, zobacz.
Naszego atrakcyjnego
quizu. Świętych już było.
Było.
Zaraz,
i nie rozmawialiśmy o filmach na Halloween.
Zaraz 6 grudnia, święta, nowy rok, zobacz Grażynka, jak to już.
Jako, że tak ironicznie trochę podejdziemy, mam na sobie koszulkę z Pulp Fiction, czyli no, niekwestionowanie najlepszego filmu w historii dziejów, nawet nie ma co dyskutować na ten temat, ale dzisiaj zajmiemy się produkcjami najgorszymi, jakie widzieliśmy, bo jeszcze nigdy w sumie nie poruszyliśmy tego tematu,
nie,
żeby
prawda.
Tak usiąść.
Poruszaliśmy go bardzo fragmentarycznie, bardzo często.
Nie, no myślę, fragmentarycznie no. Tak, czasem się lubi wspomnieć o jakichś absolutnych odpadach toksycznych, które mieliśmy okazję spotkać na swojej drodze życia, ale nigdy tak chyba zbiorczo, tak
nie,
bardziej.
Pewnie nie. Rafał, jaki to jest słaby film tak w ogóle? To jest...
Jaki to jest...
No bo mówimy o słabych filmach, no i co to znaczy?
To jest bardzo ciężkie do określenia, nie? No. Bo szczególnie jak się już trochę zna na filmach...
Dobra, czekaj.
nie, no wracaj, nie rób scen. Wracaj, nie wiem czy słyszycie, ale właśnie otworzył drzwi i właśnie zamknął je za sobą i teraz czekam aż wreszcie pęknie i wróci. I właśnie pękł i wrócił. Więc powiem ci tak, no wydaje mi się, że jak się trochę człowiek zaczyna bardziej angażować w oglądanie filmów, to kategoria przyjemności troszeczkę schodzi na inny tor, w sensie przyjemność przy danym seansie niekoniecznie jest powiązana z takimi doznaniami pozytywnymi. To nie jest tak, że koniecznie musisz mieć przyjemność z tego, że film jest feel goodowy, że są fajne wybuchy, że się emocjonujesz, tylko często wychodzi z tego, że się boisz, że jest ci
przykro.
No dobra,
no ale ludzie, którzy się średnio znają na filmach, też się świetnie bawią na słabych horrorach, bo się boją, albo na smutnych filmach, bo im smutno. No, jest tak też.
No niby tak, na takich wyciskaczach łez. No tak, no to trochę niszczy to wszystko, co powiedziałem do tej pory.
No trochę tak.
Trochę tak, nie będę udawał, że nie, ale to fajnie, o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że nie można powiedzieć, że film słaby to film, który nie sprawia przyjemności.
No nie, no to jest oczywiste. Tak?
Bo to trochę tak nie działa. W takim razie, czy...
To zdefiniowałeś, czym nie jest słaby film. Na moje pytanie, czym jest
tak,
słaby film?
Tak, to jest
czym,
bardzo czym jest. Okrężne dochodzenie do definicji. I to po prostu będzie taka powolna eliminacja.
Indukcja. Dedukcja, czy indukcja. Ja nie wiem.
Nie pamiętam zagadnie. Jeszcze z redukcja.
Tak, redukcja.
Więc kwestia jest taka, że nie ma przepisu na zły film, bo film może być na przykład słaby formalnie, może być na przykład źle pocięty, że nie ma ciągłości montażowej. Co się na przykład często zdarzało w kinie autorów. Jean-Luc Godard rzadko dbał o to, żeby wszystko było przycięte dokładnie tak, jak należy. W wielu właśnie, szczególnie starych filmach, ignorujemy pewne potknięcia techniczne.
No tak, bo to wynika z czasów, no jasne. Jak się ogląda filmy sprzed 50 lat, no to przymyka się oko, ale to czasem jest ciężkie.
Więc to może, nie wiem, to może łatwiej nam będzie, jeśli to jakimiś przykładami poprzemy, jakie uważamy, że filmy są absolutnie tragiczne i spróbujemy wyciągnąć coś z tego. Znaczy, w sumie odpowiedzią na twoje pytanie jest to, jaki film jest najgorszy. Najgorszy to jest film, który każdy uważa za najgorszy.
No tak, to jest całkiem sensowna odpowiedź. Też nie dotykająca sedna istoty rzeczy, ale opisująca...
Jaki film jest dobry? Taki, który ktoś uważa za dobry.
No tak, no jasne. To jest oczywiste. Nie wiem, ja nie mam wielu przygód ze złymi filmami, bo staram się złych filmów po prostu nie oglądać. Jak idę do kina, to staram się wybierać coś, albo co wiem, że przykuje moją uwagę, bo nie wiem, poznam reżysera, bo słyszałem dobre opinie, albo coś, co chociaż wydaje się interesujące. I nie mam wielu przygód ze słabymi filmami, a jak oglądam film w innym otoczeniu, nie wiem, w telewizji czy na jakiejś platformie streamingowej, to go po prostu wyłączam, jak mi się nie podoba. Nie oglądam do końca tylko po to, żeby go obejrzeć.
Tak? No, ja jestem masochistą, ja tak robię.
Tak? Mhm. No nie, no to już tylko jak film sprawia mi przyjemność swoim byciem
no
złym.
Tak.
No to wtedy
tu,
tak.
Tu wtedy
ale...
przychodzi kolejny ciekawy
no, ale to
element rozmowy.
Byśmy znowu rozmawiali,
filmach.
Że The Room, że się
no
świetnie
tak,
bawimy,
no tak,
nie?
Ale to może jakby o tym wszystko zostało już powiedziane.
Jedno doświadczenie świeże w miarę z festiwalu w Gdyni, co może nie powinno się było zdarzyć. Do następnego seansu, który był zaplanowany, były z 4 godziny i mogłem nie obejrzeć nic, albo po prostu wybrać cokolwiek, co było w tym czasie do obejrzenia i tym czymś był film Całe Szczęście. Mm-hmm. Z komedia romantyczna. Ona tak. była, o tyle przykuła moją uwagę, że ona była kręcona w Wejherowie i obsada tego filmu stacjonowała w hotelu, gdzie moja mama pracuje, jest księgową. Więc mama tam coś mówiła, że o, tu aktorzy, że Adamczyk u nas, że jakiś film kręcą w Wejherowie, nie? Mm-hmm. Więc poszedłem i... Główny bohater.
Symptomatyczne jest chyba to, że zwiastun filmu tłumaczył całą fabułę, nie?
Nie pamiętam zwiastunu filmu.
No ja pamiętam, tak? Nawet, że oglądaliśmy go razem.
Pewnie tak. Główny bohater jest samotnym ojcem, który jest muzykiem operowym, to znaczy to jest śmieszne, bo on tylko gra na trójkącie, wiesz. Nie?
A, zabawne. No.
To jest cała orkiestra, on gra na trójkącie i to on jest gwiazdą, nie? No wiesz. No, jakaś sławna kobieta z telewizji, która prowadzi fitness, się nim zainteresowała i oni wchodzą w jakiś romans. I to jest film, z którego pierwszy raz w życiu, jak do tej pory ostatni, wyszedłem gdzieś po... To chyba nie była połowa. No, nie wiem, może po jednej trzeciej, może później. Stwierdziłem, że...
Kamil zaraz wam powie, dlaczego. Ja mu przerwę. O, i widzisz, i nie umiałeś się w czasie
musimy
zmieścić.
Zmienić ten format z tymi przerwami muzycznymi. Za dużo mamy muzyki.
Tak, tak,
no,
uważasz?
Tak myślę.
No, ja myślę, że ludzie nie wytrzymują już naszego gadania w jakimś czasie. No to słyszymy się za chwilę.
Soul. sun is follows most disasters. Madness, won't you hear me? Close. I swallowed all my pills, slit up both my wrists. Won't you let me die? I cannot count on bliss, cannot count on this. I wish to go very, very quickly. Across the Interpol, teardrops stack upon the payloads, absent seats upon my mired soul. I swallowed all my pills, slit up both my wrists. Won't you let me die? I cannot count on this. I wish to go very, very quickly. Send me every crazy woman that you never wanted. Test me and bring me every. I can remember Eros. I won't surrender Eros. I loved you from the start. Please forgive me Eros. I do remember Eros. I will surrender Eros. I loved you from the start.
W pewnym momencie uznałem, że ten film jest tak obraźliwy dla mnie. To znaczy, ja się śmiałem w tych momentach, w których nikt inny się nie śmiał, a cała sala śmiała się wtedy, kiedy ja się nie śmiałem. To jest bardzo źle, kiedy to jest komedia. I fabuła tego filmu była tak obraźliwa, że ja po prostu stwierdziłem, dobra, no ja wiem, jak ten film się skończy. To ja już wiem, co się wydarzy.
Czyli łapiemy pewien element już,
że
tak?
Przewidywalność, tak?
Bardziej obraza inteligencji widza. Przy czym musi być to obraza inteligencji, która jest jakby niezgodna z konwencją. Bo jeśli to jest na przykład jakiś film rodzaju superhero movie, to może te inteligencje w jakiś sposób teoretycznie obrażać swoją pewną prostotą formuły, konwencji i uproszczeniami często z tej przestrzeni sci-fi, ale mieści się to w ramach jednak konwencji kina superbohaterów, które nie rządzi się takimi samymi prawami logiki jak prawdziwe życie.
Ja mam też trochę inną teorię na ten temat, ale to potem jeszcze wspomnę o tym. Miałem prysznicową rozkminę na ten temat. Wyszedłem z tego kina, z teatru właściwie, bo to był pokaz w teatrze i byłem taki trochę podekscytowany tym nawet, że wyszedłem z kina w połowie filmu, że to takie moje pierwsze doświadczenie z wyjściem z kina.
Chcieliśmy wyjść za taką paniki. Trochę. Tak, chcieliśmy,
tak,
nie?
Tak,
ale
tak,
był taki moment.
Był taki
krytyczny.
Moment. tak wow, co się stało? Do mamy od razu zadzwoniłem, bo ona widziała ten film wcześniej, bo były gdzieś tam z koleżankami na tym filmie. Ja mówię, słuchaj, wyszedłem z tego filmu, taki był słaby, coś tam, że to jest tragedia. No mówię, że no, rzeczywiście, no nie był za dobry, nie? Mówię, że do którego momentu dotarłem, opowiadam. Ona mówi, no i to się skończy tak, że oni tam będą razem i się okaże, że to jest jego matka. No, no tak, no. No mogłem wyjść rzeczywiście.
Zaspoilerowałeś teraz ludziom dzieło.
Nie, naprawdę nie. Ale też, kurczę, no mam taki, tak sporo pokory w sobie, że była prawie pełna sala ludzi, która się świetnie bawiła oglądając ten film.
Jaką to ma średnią na filmowie?
6-0 chyba. Prawie cała sala ludzi, którzy się świetnie bawili.
I teraz bardzo ciężko komentować te rzeczy, nie wychodząc na buca z naszej strony.
Tak,
nie?
Ja kompletnie nie chcę tym ludziom odbierać, że wiesz, wybrali sobie film, który im się spodobał, ten film był nakręcony dla nich, spełnił swoją rolę i no super, no bawiło ich to, cieszyło, emocjonowali się tym.
Jakby na kabarety też przychodzi widownia, cała sala.
Z kabaretami mam ten problem, że one są często szkodliwe w swojej treści. W
sensie, bardzo, że one
propagują czasem coś szkodliwego i tu nie mam problemu nawrzucać, a ten film, no ten humor był po prostu, no nie był jakiś szkodliwy, on był żenujący po prostu dla mnie, przy moim poczuciu humoru. I ja nigdy nie chcę w swoim osądzie filmu zabierać ludziom, którym się to podoba, tego, że oni inaczej traktują kino.
Ja myślę, że w ogóle mogłeś naprawdę dobrze zareklamować ten film. Że on jest żenujący przy twoim poczuciu humoru, więc to wiesz.
Maciek już kupuje bilety.
Pozdro Mateo. Cieszę się, że Mateo stawił już taką
postacią drugoplanową.
Taką postacią.
Tego podcastu, nie?
Jesteśmy, wiesz, 2,5, jakby wiadomo czemu pół.
Bo jest niski.
Jest niski, trzeba przyznać.
No nie. Tak,
jest duchem żart z nami.
To był taki właśnie żart na poziomie tego filmu.
Tak.
Miałem taką rozkminę wczoraj, że jakby doskonale mamy zdefiniowane pojęcie snobizmu filmowego. Są ludzie, którzy filmy odbierają jako zjawisko artystyczne, jako jakiś przejaw artyzmu i oglądając, oceniają przez ten pryzmat. Film wzbudza w nich jakieś emocje, zmusza do myślenia, zachwyca środkami przekazu, i oceniają ten film jako dobry.
Zmusza do refleksji.
Tak, natomiast film, który do refleksji nie zmusza, który ma bardzo proste i banalne środki przekazu, który nie ma w sobie tego artystycznego jakiegoś przekazu, oceniają jako słaby. I wiesz, weźmy kino takie jak właśnie średniej jakości komedie romantyczne czy jakieś proste kino akcji. To są filmy, które tego rodzaju osoba oceni jako słabe. Głównie dlatego, że patrzy na nie przez ten sam pryzmat, przez który ocenia filmy artystyczne, które ogląda. Czyli odbiera filmy całościowo jako formę sztuki.
Tak.
Jako forma sztuki filmy akcji czy komedii romantyczne się po prostu nie sprawdzają i oceni je jako oceni je słabo. Tak jak najczęściej albo ty, albo ja byśmy ocenili, chociaż mam wrażenie, że mamy trochę zrozumienia też dla filmów w takich gatunkach, które nie są artystyczne.
Tak.
Ja ostatnio zauważyłem zjawisko, głównie szperając po jakichś forach Filmwebu i w komentarzach pod zwiastunami filmowymi na YouTubie, odwróconego snobizmu. To mam wrażenie, że to jest temat nieporuszany w ogóle w przestrzeni publicznej. Ja go poruszę. Ludzie, którzy nie traktują kina jako sztukę, tylko film jest dla nich rozrywką. To są ludzie, którzy bardzo dobrze się bawią na kolejnej części Szybkich i Wściekłych, ludzie, którzy oglądają z zapałem komedie romantyczne. Wiesz, no w porządku, nie? Ludzie tego szukają w kinie, rozrywki, dostają ją i im się to podoba. Nie ma w tym absolutnie nic złego, ale to są ludzie, którzy tak samo jak snobowie przez ten sam pryzmat oceniają kino, które stara się być artystyczne. Przy czym nie wartościuje przy tym, że lepsze, tylko po prostu jest inne. I widzę ludzi oceniających kino, które ewidentnie jest w jakiś sposób artystyczne i nie jest nastawione na sprawienie rozrywki. I oceniają te filmy na forum publicznym właśnie przez pryzmat tego kina rozrywkowego, że tam się nic nie dzieje, że jest beznadziejne. Że wiesz, jakby to są głosy, które widzimy, ale które nie są w ten jakoś zaklasyfikowane.
Ja myślę, że tutaj bym takie zrobił dodatki ze swojej strony, do twojej wypowiedzi. Ogólnie jest bardzo ciekawa, fajnie, że rozpocząłeś taki proces myślowy. Pierwsza rzecz to, że my też rozumiemy i myślę, że część Znaczy, no nie, jak już ktoś jest snobem, to nie rozumie, ale część osób...
tak, tak, no snobem tak nazwałem osobę, bardzo... osobę, która jest bardzo wąska w tym swoim postrzeganiu i nie ma tego zrozumienia dla osób, które inaczej traktują kino jako rozrywkę, jako coś innego.
No to tutaj jest taka kwestia też tego, że my rozumiemy pewne konwencje i pewne formuły i pewne...
Ale widzisz, to mi przeszkadza strasznie ten klasizm, konwencje. Że my rozumiemy pewne formuły. Ja rozumiem to, co
mówisz.
Nie,
ale wiesz, jakby dążę do tego, że przecież są komedie romantyczne, które nam się podobają. Są akcyjniaki, które nam się podobają. Tylko wymagamy od nich trochę więcej. Wymagamy od nich tego, że nie będą, wiesz, wykrojonymi z tektury makietami, wiesz, pomalowanymi farbką olejną i używając dokładnie wszystkiego tego samego, co zdążyliśmy już widzieć przez te parę dziesiąt lat, tylko szukamy jakichś modyfikacji, czegoś innego, czegoś nowego. I jak to dostajemy, no to się tym jaramy też.
No tak, no bo my szukamy czegoś innego. No,
ta osoba... Ja bym się nie określił, tak, jako snoba
filmowego.
Nie,
no ja też ciebie nie określam jako snoba czy siebie, bo mamy trochę więcej zrozumienia, ale są osoby, które nie wykraczają poza tą swoją strefę komfortu kina jakiegoś artystycznego i w którym mogą znaleźć te wartości, o których właśnie powiedziałeś, ale jest cała masa osób, które kompletnie nie szukają tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, tylko szukają tego, że film ma na przykład wartką akcję od początku do końca. No i wiesz, i nie dostrzeżę tych rzeczy, o których powiedziałeś, ale to ja, wiesz, automatycznie wartościujemy to, co mówimy.
No tak, oczywiście.
Wiesz, no nawet podświadomie mówiąc to, zacząłeś wartościować, że my rozumiemy coś tam.
No pewnie. Zresztą się tego ciężko uniknąć.
No bo to też wynika tak z tego, że mamy jakieś szersze narzędzia poznawcze. No, mam po prostu inne narzędzia poznawcze.
Kontynuujmy bycie pseudosnobami.
No właśnie, to zawsze wchodzi w ten kierunek.
ale jest też taka kategoria osób, z którymi ja też jakby miałem do czynienia, która z jednej strony no głównie pożywia się taką masówką i łapie właśnie jakieś, wiesz... mi się wydaje, że to jest głównie kwestia pokolenia starszego od nas. Że wiesz, że wszystkie jakieś właśnie takie akcyjniaki, jakieś kolejną część... No ale szybki wściekły, no jakieś proste kinowojenne łykną.
Wynika z wielu rzeczy, z kwestii z tego, z dostępności, którą mieli.
Nie, no tak, rozumiem, ale jak na przykład mają obejrzeć film o superbohaterach, to dla nich nagle jest obraźliwe intelektualnie.
No tak.
Że, wiesz, znajdują sobie to, co młodzi teraz oglądają.
Chociaż
tak
ja się
naprawdę...
chyba nie spotkałem z
takimi ja się spotkałem. I to też mi się wydaje, że każda forma, wiesz...
Ale to
bardzo...
mówisz o osobach starszych, jakiś
tak,
cezus wiekowy?
Tak. To jest takie pokolenie nad nami. Nie?
Naszych rodziców na przykład.
No tak? Mniej więcej, tak. I mam wrażenie, że to są, wiesz, ludzie, którzy chapali te swoje takie same, wiesz, te takie same niezbyt wymagające intelektualnie kino, po czym kiedy, wiesz, przychodzi do tego naszego bardziej popularnego właśnie choćby kina superbohaterskiego, to nagle to jest, wiesz, nagle to już jest durne.
Musisz mi o tym opowiedzieć, bo ja chyba się średnio z tym zetknąłem. No nie wiem, mój tata na przykład, on pracował za młodu kiedyś w wypożyczalni kaset wideo, nie wiem, wiesz, Van Damme, Skigal, ja, no to jest jego kino, tak. Nie? Ale jakiś, nie wiem, Iron Man czy jakiś Spider-Man nowy, spoko, nie? Super, więc... Nie bardzo spotkałem się z tym.
No a co do tego jakby odwróconego snobizmu, tak, to też jest ciekawa kwestia tych, którzy właśnie w ramach tego kina rozrywkowego próbują też przepchać swój snobizm, w którym dla nich na przykład powiedzenie, wiesz, że na bieżąco to są takie snoby filmowe, ale nagle trafiają się coś tacy Avengersi i głupio im po prostu powiedzieć, że lubią ten film, nie, bo fajne postacie, tak. Bo się dobrze bawili i nagle, wiesz, szukają wielkiego, potężnego trzeciego dna,
tak.
I teorii kultury na to, żeby podeprzeć to, że im się podobał w sumie ten film, no. I fajnie Thor tym młotem machał, fajna sprawa.
No tak jest.
To też są takie śmieszne postacie. Postacie. Tak. Obie formy.
Ostatnio pod zwiastunem Pana T.
Mhm.
To jest fascynujący świat, komentarze pod zwiastunami kinowymi na YouTube. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ten świat istnieje. To niesamowite. Mhm. Pod zwiastunem Pana T widziałem komentarz, że to żenujące, że tutaj ewidentnie próbują zrobić drugą zimną wojnę.
Widzisz, no tak to jest, jak się kończy po zwiastunach próba oceniania filmu. Szczególnie, że tak... nie oglądałem zwiastunu Pana T, ale nie spodziewałbym się, żeby wyglądał jak zimna wojna.
Nie. Tak sobie myślę, kurczę, no są oba czarno-białe, nie?
Ale, i kiedyś się dzieją
ale
w Polsce.
To nawet, to jest kompletnie inny monochromatyzm, to w ogóle wygląda zupełnie inaczej. Jest film czarno-biały i czarno-biały.
Nie mieszajmy systemów walutowych różnych.
Nie.
Ale no to jak już jesteśmy przy kinie polskim i zaczęliśmy o tych fatalnych filmach, mówiliśmy o festiwalu w Gdyni, no to w sumie dla mnie też trochę inspiracją do tego, żeby w ogóle zacząć tę konwersację, był seans filmu Dariusz. Czyli najnowszej produkcji Jerzego Gruzy.
To jest mistrz.
Po tejże produkcji ja wyszedłem innym człowiekiem. Ja wyszedłem z nowym, niespotykanym wcześniej doświadczeniem. Ja nie wiedziałem, że te filmy, że filmy tak można robić. Będąc bardzo doświadczonym filmowcem, który nawet ma platynowe lwy na swoim koncie. Chciałbym skrzętnie przypomnieć.
No, całkiem niedawno je dostał.
Pan Jerzy Gruza w swoim filmie Dariusz, który trwa, zobaczmy już, że trwa 73 minuty, nie
to
bardzo...
To już jest taki podejrzany format.
Tak, to już jest podejrzany format, który opowiada historię starego aktora z tendencjami homoseksualnymi oraz jego kolegę, który jest znany...
Zaraz, co to znaczy tendencje homoseksualne?
Że... Jakby film, jakby ten...
Bo są osoby homoseksualne, są osoby biseksualne.
Bo to jest taki film, który nie do końca rzeczywiście mówi o seksualności, ale o fascynacji panami, którzy, wiesz, uprawiają drag i dobrze się bawią w różnych klubach. Nie, no w sumie jest chyba postać homoseksualna. Po prostu ciężko, wiesz, jakoś to specjalnie określić, bo scenariusz jest tak paskudny. Jest takim nielogicznym ciągiem wydarzeń, które oczywiście, jeśli je połączyć, to mają pewien element przyczynowo-skutkowy, ale są tak nieprawdopodobnym i groteskowym zestawem zdarzeń, że zastanawiałem się, czy może ten film nie jest na przykład intencjonalnie surrealistyczny. Czy to może nie jest artystyczny zabieg filmowy?
Ty doszukujesz się trzeciego dnia, żeby podeprzeć to, że ten film ci się nie podoba.
Nie, no ja właśnie, nie, no ja próbowałem tego szukać, już myślałem, że może o to chodzi. Ale nie. Nie, ten film po prostu, ten film jest na serio. Ten film traktuje siebie serio. To jest teoretycznie czarna komedia z zamiarem tego, żeby rzeczywiście być śmiesznym. A kwestie techniki, to już w ogóle jakby, wiesz, rozjeżdżający się synchro dialogów na bieżąco. Na przykład takie kwestie, że masz ujęcie, tak? I w trakcie ujęcia poprawione jest oświetlenie, że ktoś w tle widać, że włączył lampkę, która, wiesz, świeci na ścianę, żeby lepiej na bohatera tam świeciło takim światłem odbitym. Albo no, nowy poziom w rozmawianiu przez telefon, bo widzieliśmy już dużo rzeczy, które ludzie robili, udając, że coś robią w telefonach, rozmawiając, na przykład mając telefon tam zablokowany, czy może, nie wiem, mając odpaloną jakąś aplikację, albo to była chyba Kelly, która do Nelego wysyłała SMS-a w Excelu i się obrażała, że nie odpisuje.
Ale słuchaj, to są takie rzeczy, że jakbyś robił intencjonalnie coś, żeby było śmiesznie, to byś nie wymyślił tego.
A tutaj główny bohater rozmawia, mając włączając aparat w telefonie i widać w ujęciu jakby aparat włączony w telefonie, który wyświetla to, co się dzieje za postacią.
Taki flash na przykład włączony.
Tylko tego brakowało. Jakby cały czas działy się tak niesamowite rzeczy, a do tego scenariusz jest tak w sumie jakiś no momentami obrzydliwy, taki stereotypowy, wiesz, jakby łączący od razu osobę homoseksualną z osobą skłonną do napaści seksualnej.
No, ale to jest obraz z homoseksualisty, który wykreował nam polski kabaret.
No trochę tak, w ogóle polska mentalność i gruza się cały czas tego trzyma, mimo że teoretycznie wydaje się, jakby ten film miał mieć takie no niby tolerancyjne jakąś wymowy, jakby w to celował, ale jest po prostu obraźliwy dla każdej...
Wychodzisz z założenia, że jak robisz film o tej grupie społecznej, no to jakby już jest przejawem tego,
no
że...
Tak.
Zauważasz
no tak. No i jeszcze wiesz...
A to, że
jeszcze...
wytykasz ich palcami i się śmiejesz z nich, no to...
No i jeszcze ten element tutaj, wiesz, starego autora, który tam, wiesz, starego aktora, artysty, który sobie myśli o życiu przeżytym i wiesz, jeśli Jerzy Gruza chciałby, żeby to było jego pożegnanie, jego łabędzi śpiew, który mówi o nim i o jego karierze i pokazuje tych wszystkich aktorów, którzy kiedyś grali w nich w filmach, no to pozdrawiam. Słuchaj, pana Jerzego Gruzę, cieszę się, że ma pan platynowe lwy jako przycisk do papieru.
Ja wiem, o czym ty mówisz, ja dwa razy w życiu widziałem Gulczasa, jak myślisz.
No tak.
Tam też jest postać reżysera, która nie jest wprost autotematyczna, ale Jerzy Gruza chyba chciałby, żeby tak było, bo jak wszystkie postacie są groteskowe, tak ten reżyser jest cool i mówi takim niezrozumiałym artystycznym językiem, wiesz...
No nie wiem, pan Jerzy Gruza wyraźnie żyje w swoim świecie filmowym i w swoim świecie chyba też rzeczywistym, troszeczkę innym. I Dariusz to jest kino tak niesamowicie złe, że pozostawia widza trochę odmienionego, z innym doświadczeniem, inaczej patrzącego na to wszystko, co do tej pory zobaczył.
To piękne.
All right, boys. Jig the mast. Hoist the sail. Raise the flag. Clean the poop deck. Shipmates from the bottom up to the top, because it's about to go down up in this. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Everybody look out. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's coming and he's taking your shit. Blackbeard's here. Blackbeard's here. Blackbeard's coming and he's taking your shit. You better watch out now. Blackbeard's here. Blackbeard's here with the crew right now. Who's gonna come into your town? Knocking in your town to take your shit and...
Yes?
Hello, ma'am. Hi. Hey, I just wanted to introduce myself. I'm Maxwell Beard. It's great to meet you.
Maxwell, that's nice to meet you. Have we crossed paths before?
No. I just docked, just coming in, wanted to introduce myself to the town, say hello, and let you know that I'm Blackbeard, bitch, dead at the house, I'm taking the shit. Dead at the house right now, goddammit, I'm coming in and I'm taking your stuff. I'ma take that and I'ma take that. I'ma take this and that and this. I'ma take that, get the kids out the house. Get the kids out the house, Blackbeard coming now.
Oh my God, Blackbeard's here, everybody.
I widzisz, na przykład przeglądam sobie swoje oceny na Filmwebie, te takie od najniższych,
no.
I 90% z nich to są oceny z czasu, kiedy byłem jeszcze, wiesz, w myśleniu, że jestem snobem jednak, nie?
Że, cool i
to
ty.
Są filmy, które widziałem tak dawno, że jakby no, musiałbym pewnie te oceny usunąć, bo gdybym je teraz obejrzał, to bym te filmy jakoś inaczej poceniał na pewno. Ale widzę na przykład, moją uwagę przykuł Transporter 2, którego oceniłem zgodnie z liczbą porządkową na 2, ale pamiętam, że ja się świetnie bawiłem oglądając to. Aha. Był gdzieś w salonie włączony na telewizorze i po prostu akurat byłem i tak usiadłem z bratem i po prostu mieliśmy tak gały otwarte. Co 30 sekund Jason Statham ubijał kogoś w jakiś tak nieprawdopodobny sposób. Ja kompletnie nie pamiętam, o czym jest ten film, o co tam chodzi. Pamiętam tylko, że co 30 sekund Jason Statham nagle bierze jakąś rzecz z otoczenia i po prostu ubija kogoś tym. Po prostu chyba przez półtorej godziny mieliśmy po to z bratem zabawę, że po prostu byliśmy w mieszkaniu i nagle coś było obok i patrz, ja cię teraz tym ubiję.
No i teraz nie pamiętasz do końca, czy oceniłeś na dwójkę, no. Bo ten film był tak fatalny. I
to, nie pamiętam.
Ale dobrze się bawiłeś. Tak jak ja świetnie bawiłem się na jednym z filmów również w Gdyni dzisiaj, który był niesamowicie fatalny, oglądaliśmy go razem, czyli na Adwokacie.
Ach tak, to ty się trochę lepiej ode mnie.
Ja byłem
jednak zmęczony trochę tym filmem. Aczkolwiek studiowałem
prawo przez rok.
Rozumiem, z czego wynika zabawność tego.
Ja niestety właśnie też tak patrząc na jakieś moje właśnie filmowe oceny, to niestety wśród jedynek i dwójek statystycznie połowa filmów to filmy polskie.
Tak, nie, u mnie kompletnie nie.
Co trochę boli naszą polską kinematografię. Nie, żeby nie zdarzyły się oczywiście jakieś tam głośniejsze tytuły zagraniczne, ale jednak połowa to jest kino polskie. Inna sprawa, że naprawdę dużo go oglądamy, nie?
To ja mniej chyba.
No,
współczesnego, ale, kiedy współczesnego na festiwal dużo. Zacząłem chodzić.
Ja ci przypomnę, że Adwokata też oceniłeś na jeden.
Tak. No,
więc możemy wspomnieć.
Wybitny paść zresztą, ale nie rozmawialiśmy o nim na audycji jeszcze, nie?
Nie.
O rany.
Nie rozmawialiśmy. Słuchajcie, chyba nie poruszymy jakoś aż tak kompleksowo wszystkiego, co uważaliśmy za tak tragiczne. Szczególnie, że chociaż parę by się tutaj kontrowersyjnych rzeczy pojawiło. Ale jeden z najgorszych filmów, które się w tym roku pojawiły, a już na pewno na festiwalu w Gdyni, chociaż może niekoniecznie mi się pokusił, że na pewno nie był najgorszy. Jest to film Adwokat w reżyserii.
Nie był najgorszy?
Nie, no Dariusz był gorszy.
Okej, no nie widziałem Dariusza.
Był to film Adwokat w reżyserii Piotra P. Gołębiowskiego.
Kim jest pan Piotr P. Gołębiowski?
Pan Piotr P. Gołębiowski, oprócz bycia reżyserem, scenarzystą, od twórcą głównej roli, był również scenografem, osobą zajmującą się kostiumami, producentem. I producentem wykonawczym.
Jak robisz prezentację w PowerPoincie w podstawówce na WOS i na końcu dajesz napisy, że wiesz, no... Śmieszne, śmieszne, nie?
Bardzo, bardzo śmieszne. Więc może już to wam troszeczkę podrzucić pewien pomysł, co tu się mogło stać?
No tak, ale wiesz, to jest dosyć podchwytliwe, bo ten film tak produkcyjnie to nie był jakiś taki, wiesz, fatalny i ciermiężny i łopatologiczny.
Znaczy, był pozorom. Brzydki, był paskudnie brzydki, no tak, był tak. Toporny, on był poprawny.
No, to mam na myśli, nie?
On był podręcznikowo poprawny.
Tak, to mam na myśli. Wiesz, no on był brzydki, bo tu chodziło o jakąś konwencję, która miała jakoś tam działać w ten sposób, że był brzydki. Mm-hmm. Tylko, że to też nie wyszło najlepiej.
Słuchajcie, Adwokat jest, jak możecie podejrzewać, filmem o popularnym rodzaju alkoholu, a tak naprawdę to nie.
Mało kto pije Adwokat.
No właśnie, a to całkiem... Nie może mówić. Adwokat opowiada historię Michała Beloka, takiego faceta, dokładnie, adwokata.
Zgadnijcie, czym zajmuje się twórca tak na co dzień, na bieżąco.
Tak, zgadnijcie. Podpowiem wam, że ukończył, jakby jak się wejdzie na jego stronę na filmie polskim, to ma wykształcenie... Nie chcę go szkalować w żaden sposób, więc może nie będę konkretnych rzeczy wymieniał, ale ma całkiem niezłe wykształcenie pod sobą. Skończył 4 różne studia związane z naukami politycznymi i studiami międzynarodowymi prawem.
Na YouTubie słyszałem, że jak się ma 4 certyfikaty, to w Hollywoodzie można pracować.
O nie. No ale 5 lat temu uczęszczał do studia prób reżyserii fabularnej w szkole Wajdy w Warszawie. Mhm. Nie wiem, co zrobił, żeby się tam dostać, ale się tam dostał. Zrobił sobie w 2016 krótkometrażówkę Matka i teraz stworzył swój debiut, na który prawdopodobnie wyłożył bardzo dużo ze swoich ciężko zarobionych uczciwą pracą pieniędzy. Przynajmniej uczciwą pracą sugerowałby film. Bo jest to film o młodym adwokacie, którego ojcem jest profesor filozofii, który w trakcie wykładu o potrzebie prawdy i wyższych wartości w życiu staje zawału. Tak?
No umiera. Czegoś,
no nie umiera, tylko ląduje ciężko chory w szpitalu.
W konsekwencji czego?
W konsekwencji czego umiera. A młody, młody bohater, znaczy młody, wygląda mocno już potarganie trochę. Za namową kumpla ze studiów zmienia miejsce zatrudnienia z urzędu, gdzie jest jakby urzędowym adwokatem, przechodzi do takiej firmy.
Korporacji.
Do takiej korporacji, gdzie jego etyka zawodowa zostaje wystawiona na poważną próbę.
No to ładnie, to powiedziałeś, jakby to był ten, jakby dystrybutor jakąś notatkę gdzieś na pudełku zostawił.
I patrz, a nie jest tak, bo prawdopodobnie dystrybutora nie ma i nie będzie. Chyba, że on sam jeszcze swoim sumptem postanowi wydać to na DVD. Szukajcie w koszykach artysta po 5,99 w takich sklepach czerwonych z RTV, AGD.
Nie, no tam są dobre filmy.
Często są naprawdę dobre filmy, jakby nie udawajmy, że tak nie jest. No i dobrze.
Ja bym w tych żółtych sklepach szukał. Takich nie RTV, AGD, tylko spożywczych. Tam zazwyczaj nie ma dobrych filmów.
No i ta produkcja z jednej strony próbuje być takim thrillerem prawniczym, z drugiej strony będąc peanem na temat morałów dobrego prawnika, przez co mamy wrażenie również samego reżysera, który...
Nie...
pieje na temat własnego wewnętrznego dobra i potrzeby dobra w życiu i konsekwencji tego. I to widzisz, i teraz już mi się nie udało jak dystrybutor. Konsekwencji tego, co się dzieje, gdy nie panuje dobro wśród ludzi, jak się dzieje źle.
Morał wynika z tego filmu, że trzeba być dobrym, a nie niedobrym.
Dokładnie, tak, dokładnie. Bo jak jesteś dobry wśród niedobrych, to się niedobre rzeczy dzieją.
Tak.
A jakby był dobry wśród dobrych, to by się nic z tego nie stało. Wiesz, jaki jest hasło na plakacie tego filmu?
Nie wiem.
Kim jesteś?
Adwokat. No na pewno niezwycięzcą.
Kim jest? No nie jest. Zaraz tu wrócimy. Za chwilkę. Opamiętajmy się. Thank you. No, ale trzeba jednakowoż przyznać, co prawda było to mocniejsze przy mnie, że ja w pewnym momencie, czasem się tak zdarza przy tragicznych filmach, że ja przestałem się na ten film irytować. Przestał mnie denerwować, przestałem czuć się obrażany właśnie intelektualnie czy emocjonalnie, bo już jakby poddałem wszelkie próby jakiegoś dyskursu inteligentnego i zacząłem się świetnie bawić. Zacząłem się co chwila śmiać. Zacząłem wypatrywać kolejne wspaniałe smaczki tkwiące w dialogach, w otoczeniu, w ujęciach, w jakimś ogólnie pojętym filmoróbstwie. Mimo że musiałem z czystym sercem oczywiście wystawić te paskudne dwa na Filmwebie, to wspominam ten seans naprawdę z dobrym sercem, z dobrym, lekkim sercem. Z bólem sercem nie opowiadam o nim, tylko z lekkim sercem.
No i co ja ci mogę powiedzieć? Ja nie zdążyłem.
Bo to jest kompletnie inny rodzaj doświadczenia fatalnego filmu niż na przykład, tu będę teraz bardzo kontrowersyjny, innego filmu z tego roku, który się pojawił również na festiwalu, czyli Słodkim Końcu Dnia, który ja uważam za film fatalny. Głównie ze względu na to, jak bardzo irytował mnie swoim dyskursem intelektualnym. Jak bardzo apatyczną, nieprzyjemną i nie dającą się w jakiś sposób polubić postacią jest główna postać odgrywana przez Krystynę Jandę. I jak sama Krystyna Janda tutaj w swoim aktorstwie jest kompletnie... No, nieprzystępna to jest złe słowo, bo mogłoby jakby uderzyć we mnie samego, ale wywoływała u mnie po prostu ciągłą apatię do tego filmu, takie najeżanie się moje wobec niego i to się utrzymało przez cały czas jego trwania.
Ale... To antypatia, nie apatia. Jak jesteś apatyczny, to jesteś taki bierny, nie ten, a jak jesteś najeżony, mówisz, to...
No, możemy to oczywiście rozwinąć w tę stronę.
Używać słów prawidłowych.
Tak. Ale doświadczenie fatalnego filmu nie jest zawsze takie samo.
No nie, no pewnie.
Bo to też potrafią być, jak sobie popatrzę teraz właśnie na te jakieś moje oceny, to taki na przykład, żeby nie gryźć tak ciągle tych polskich filmów, to takie na przykład Out of Blue, Karola Morleya, który oglądałem na off-camerze, było jakąś taką, wiesz, było wynikiem tego, że ktoś ma takie umiejętności, jak powiedzmy miał Tommy Wiseau, ale naoglądał się Lyncha, jest wielkim fanem czegoś takiego, nie? I próbuje stworzyć tego typu film.
No to brzmi zachęcająco.
No tak, i ja się na tym też śmiałem. Ja się ciągle śmiałem, miałem pełno dobrej zabawy, a na przykład pamiętam taki horror jak Annabelle, na który byłem naprawdę szczerze miałem dobre podejście, przypominając sobie tak, jak podobała mi się Obecność, jak podobała mi się Obecność 2, to myślałem, że jakby uniwersum rozwijając się też będzie przynajmniej porządne, a wynudziłem się do takiego stopnia, że no ciężko było w ogóle utrzymać uwagę, chociaż nawet nie tak bardzo, jak przy innym horrorze, który się nazywał Starfish, w którym, powiem ci tak, szczerze, jumpscary tam były po to, żeby obudzić śpiącą widownię.
No dobrze, no to jest jakieś zastosowanie.
Raz na jakiś czas naprawdę człowiek nie był zły, bo wtedy mógł się przynajmniej, wiesz, przypomnieć sobie, że rzeczywiście jest na sali
kinowej. To jest film funkcjonalny, widzisz.
No ale dobra, a nie przypomnisz jakiegoś wspaniałego swojego jeszcze doświadczenia?
No tak przeglądam i to są wszystko takie starocie. Że...
No starocie też oczywiście często się zdarza. No jeden z najgorszych filmów, jaki kiedykolwiek widziałem, to jest Róża. Proszę się nie denerwować, nie chodzi mi o Różę Wojtka Smarzowskiego, która jest absolutnie fantastycznym filmem, tylko Różę niejakiego Józefa Leitesa z 1936 roku, która jest adaptacją bodajże... Mrożka? Dobrze mówię?
Nie wiem.
Nie jestem pewien. Mogę już teraz troszeczkę tam coś mieszać. W każdym razie jest adaptacją jakiegoś tam poprzedniego tworu kulturowego i ja pamiętam, bo to był mój pierwszy taki seans świadomy, po którym ja wystawiłem jedynkę. I ja po prostu nie zapomnę tego doświadczenia, kiedy przez godzinę 27 ja z każdą kolejną sceną czułem taki dyskomfort w ogóle siedzenia i oglądania go. Siedziałem na kanapie przed laptopem i tak czułem, że fizyczne przebywanie przed nim coraz bardziej wprawia mnie w kolejne nieprzyjemności. Co chwila coś mnie gniotło, spędziało, drążyło dziurę we mnie. To był taki ciągły dyskomfort, zmęczenie, irytacja. Ja prosiłem, żeby z każdą minutą prosiłem, żeby to już był koniec filmu. Ja już nie chcę. Już ta fabuła nie ma ani ładu, ani składu, ani nie jest w jakimkolwiek stopniu atrakcyjna do śledzenia, ani nie jest w żadnym stopniu angażująca, a przechodzę przez kolejne patetyczne, nudne i pozbawione jakiegokolwiek wyrazu sceny polskich uciśnień.
To ja tak przeglądam te swoje oceny i tak znajduję kilka ciekawych, na przykład jestem pod wrażeniem samego siebie, że w 2010 roku duża część filmów, których wtedy widziałem, oceniłem je nisko, ale dzisiaj myślę sobie, że po prostu byłem uprzedzony, byłem snobem, tak? Mm-hmm. Ale na przykład widzę film Weekend. 2010 rok. Reżyseria Cezary Pazura.
O, widziałem kurczę, to nawet nie pamiętam takiego tworu specjalnie.
No.
Weekend.
Byłem na nim w kinie, więc to musiało być w tym 2000...
Plakat jak testosteron.
Tak, dokładnie. Więc to musiało być w tym 2010 roku.
Mm-hmm.
I już wtedy oceniłem go na 1. I zrobiłem to słusznie. Wtedy wiedziałem, że to jest taka zrzynka Cezarego Pazury z... To jest taka zrzynka z przekrętu. Mm-hmm. Zresztą ten plakat też jest trochę zrzynką z przekrętu. No i był fatalny. I ile ja miałem wtedy? 13, 14 lat? I pamiętam, że mi się nie podobało.
Ale już widzisz, jesteś dumny z siebie. Już
jestem, bo to był taki wiek, gdzie niespecjalnie logicznie to wszystko oceniałem. Na przykład mam w tych jedynkach na filmowie Smoleńsk, na którym się prześwietnie bawiłem. Głównie no dlatego, tak, że byłem z grupą znajomych tam i mieliśmy to przeświadczenie, że wokół nas siedzi dosyć sporo osób, które tak nieironicznie przyszły.
Mhm.
I po prostu każdy śmiech musiał być powstrzymywany, bo wiesz...
Nie chcieli się wywołać burdy.
Dokładnie tak. I było naprawdę fantastycznie. Ale na przykład mam taki film jak Fatima, Ostatnia tajemnica.
Mhm. Ja pamiętam, jak na niego poszedłeś.
Tak, byłem z babcią w kinie. Mhm. Wziąłem babcię do kina i to jest film dokumentalny. I ja myślałem sobie o objawieniach fatimskich, jakiś, no może zobaczymy, ciekawe. I to jest film, on jest taki geopolityczny, historyczny. Jest bardzo... naiwny w swoich tezach po prostu.
Mhm.
Bardzo tendencyjny, co nie jest samo w sobie złe, bo po prostu zakładając jakieś tezy można mieć jakieś przekonania, ale on jest po prostu trochę obraźliwy.
Mhm, mhm. No tak jak mówimy, doświadczenie nierówne. Ja fatalnie oceniałem utwory abstrakcyjne Wikinga, Gellinga czy Hansa Richtera, które były podstawą dla abstrakcji filmowej na przykład, no, które często wiesz, składają się z różnych wzorów i figur pojawiających się rytmicznie na ekranie, ale dla mnie po prostu to nie jest kino do oglądania, tak? Ja nie tego szukam w kinie, nie to mnie w jakikolwiek sposób interesuje i nie mam zamiaru udawać, że inne podejście do filmu jest koniecznie dobrym podejściem do filmu.
Ja w ogóle nie specjalnie lubię te dyskusje o ocenianiu filmów, o tym, czy dobre, niedobre, bo ja zawsze mam ochotę dodać, mi się nie podobało, że
no to
ja
oczywiście,
nie lubię. Nie?
Oczywiście, to jakby umywam ręce, to jest po prostu mi się nie podobało i nic więcej. I chyba na tym najlepiej zakończyć naszą dzisiejszą dyskusję.
Bo
na tym, że
bardzo przeciętna, muszę ci powiedzieć.
Widzicie, możecie powiedzieć, mi się nie podobało, mi się podobało, ty uważasz, że jest przeciętna, ja uważam, a już co zostawię, co uważam. Wy się trzymajcie ciepło, pozdrawiamy was, lepiej oglądać dobre filmy, a nie złe.
Tak.
Taka mądrość
oglądaj,
życiowa.
Oglądaj, co lubisz, a nie co nie lubisz.
Dokładnie. Z tej strony Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Trzymajcie się.
Cold wind, nude branches on the tree. April. from Matri, my dear friend. You've been the one. Large fields, unexplored, lovely things. April, please help me to run.
Magia Kina.